Zmartwychwstał Pan, alleluja! Śpiewamy z radością, ciesząc się dobrą nowiną. Święty Marek, święty Łukasz, święty Mateusz i święty Jan. Każdy z czterech ewangelistów relacjonował zmartwychwstanie Jezusa. Czym się jednak różnią ich relacje, a co je łączy? Na te pytania odpowie biblista ksiądz dr Zbigniew Skuza. Szczęść Boże!
Szczęść Boże, witam bardzo serdecznie i świątecznie wszystkich.
Co jest wspólne w tych wszystkich relacjach?
Przede wszystkim należy zauważyć jedną taką zasadniczą rzecz, że wszystkie Ewangelie, wszystkie opisy ewangeliczne kończą się relacją o zmartwychwstaniu Pana Jezusa. I to jest bardzo ważne, dlatego że przekazy zmartwychwstania stanowią zakończenie każdej z czterech Ewangelii kanonicznych, a to oznacza, że śmierć Jezusa, Jego męka prowadzą ostatecznie do triumfu zmartwychwstania. Tak naprawdę Ewangelie męki i zmartwychwstania Pana Jezusa to właściwy początek Ewangelii. Jeden z wielkich egzegetów niemieckich, Martin Köhler, mówił, że Ewangelie są opowiadaniami o męce pańskiej i zmartwychwstaniu z długim wstępem narracyjnym. Czyli to, co łączy te opowiadania, to przede wszystkim miejsce. To jest zakończenie Ewangelii, a właściwie jej początek. Druga rzecz bardzo ważna to fakt, że wszystkie Ewangelie podają nam fakt zmartwychwstania. My nie mamy opisu zmartwychwstania. Widzimy tę różnicę, chociażby porównując relację o zmartwychwstaniu z relacją o narodzeniu Pana Jezusa. Kiedy otwieramy Ewangelię według świętego Łukasza w drugim rozdziale, mamy tam to słynne opowiadanie, bardzo wdzięczne, które czytamy co roku w Boże Narodzenie, o tym, jak Maryja porodziła, jak położyła do żłóbka, jak aniołowie oddali chwałę, jak pasterze przybyli. Czegoś takiego nie mamy. Czyli Ewangelie podają nam fakt zmartwychwstania, natomiast nie podają nam opisu. To dokonało się w tajemnicy, to dokonało się, można powiedzieć, w nocy. Nikt nie był świadkiem tego faktu. I teraz same opisy zmartwychwstania, chociaż różnią się w pewnych szczegółach, to mają zadziwiającą zgodność co do rzeczy zasadniczych. I postaram się w punktach tak syntetycznie je wymienić. Po pierwsze, zgadza się pora odkrycia grobu, który jest grobem otwartym, kamień jest odsunięty. We wszystkich Ewangeliach mamy o tym mowę i jest to wczesny ranek. Czytamy w Ewangelii według świętego Mateusza po upływie szabatu o świcie pierwszego dnia tygodnia. Święty Marek jeszcze bardziej dokładnie nam to opisuje. Wczesnym rankiem w pierwszy dzień tygodnia przyszły do grobu, gdy słońce wzeszło. U Łukasza mamy w pierwszy dzień tygodnia, skoro świt przyszły do grobu, więc również podobnie święty Jan pierwszego dnia po szabacie wczesnym rankiem, czyli tutaj mamy absolutną zgodność. Po drugie, za każdym razem w Ewangeliach jest mowa o tym, że u wejścia do grobu, czy w samym grobie, znajduje się posłaniec niebieski. Święty Mateusz nazywa go wprost aniołem, mówi Angelos tu Kyriu, tak czytamy w języku greckim. Święty Marek mówi o młodzieńcu, Neaniskos. Święty Łukasz mówi nam o dwóch mężczyznach w bieli, to oczywista aluzja do tego, że to są aniołowie, ale proszę zwrócić uwagę na to, że za każdym razem w tym pustym grobie już ktoś jest. Kobiety przychodzą i ten grób jest pusty, bo ciała nie ma, ale jest ten, który przekaże im orędzie.
Czy to też może być właśnie symboliczne, że zaraz po zmartwychwstaniu w tym grobie nadal ktoś jest?
To pokazuje interwencję Pana Boga. W Piśmie Świętym obecność aniołów zawsze wskazuje na działanie Pana Boga. I to, co jest niezwykle istotne, drodzy Państwo, to fakt, że zgadza nam się samo orędzie paschalne. To jest bardzo istotne. Czytamy w Ewangelii według świętego Mateusza: wy się nie bójcie, gdyż wiem, że szukacie Jezusa ukrzyżowanego. Nie ma Go tu, bo zmartwychwstał, jak powiedział. U Marka czytamy: nie bójcie się, szukacie Jezusa z Nazaretu ukrzyżowanego. Powstał, nie ma Go tu, oto miejsce, gdzie Go złożyli. Podobnie w Ewangelii według świętego Łukasza: nie ma Go tu, zmartwychwstał. Przypomnijcie sobie, jak wam mówił, będąc jeszcze w Galilei. Czyli to orędzie paschalne jest jednakowe u wszystkich. Tutaj jest kwestia też doboru słownictwa. W języku greckim zmartwychwstać wyraża się takimi dwoma czasownikami. To może być czasownik anistanai, czyli stać na nogi, albo egeirein, to znaczy obudzić się, ale ciągle chodzi o to samo. Kolejna rzecz bardzo istotna to fakt, że pusty grób jest odkryty przez kobiety. I to jest niezwykle ważne, dlatego że te kobiety znajdują się w czterech Ewangeliach i one są za każdym razem inaczej opisane, zmienia się ich liczba, ale tą, która jest we wszystkich opisach, jest Maria Magdalena i ona jest zawsze na pierwszym miejscu. W Ewangelii według świętego Mateusza mamy Marię Magdalenę i drugą Marię, to jest Maria Jakubowa, czyli matka Jakuba i Józefa, o której Mateusz Ewangelista wspomina w rozdziale 27. U Marka jest to Maria Magdalena, Maria matka Jakuba i Salome, czyli to jest trzecia kobieta. U świętego Łukasza jest to Maria Magdalena, Joanna, kobieta, która do tej pory się nam nie pojawiała, i Maria matka Jakuba, czyli Maria Magdalena jest we wszystkich tych trzech Ewangeliach synoptycznych, a w Ewangelii według świętego Jana jest tylko Maria Magdalena.
Rozpoczął ksiądz istotny wątek naszej rozmowy. Jak zatem przedstawione są kobiety w tych czterech Ewangeliach? Jaką rolę pełnią?
To jest bardzo ważne pytanie i bardzo dziękuję za to pytanie, że ono tutaj zostało postawione, bo rola kobiet, drodzy Państwo, w opisach zmartwychwstania, w tych relacjach ewangelicznych o zmartwychwstaniu Pana Jezusa jest zasadnicza. To są, że tak powiem, aktorki pierwszoplanowe, dlatego że w Ewangeliach, jak już wspomnieliśmy przed chwilą, pusty grób jest odkryty przez kobiety. I jak powiedziałem, te kobiety się zmieniają, ale Maria Magdalena jest zawsze i jest zawsze na pierwszym miejscu. I rola tych kobiet sprowadza się do dwóch zasadniczych funkcji. Po pierwsze, jest to rola uwiarygodnienia samego grobu Pana Jezusa, dlatego że pamiętajmy o tym, że te kobiety pojawiają się nie tylko w opisie odkrycia pustego grobu, ale pojawiają się w Ewangeliach rozdział wcześniej, gdzie jest powiedziane wyraźnie, że one widziały, gdzie został złożony Jezus. To jest bardzo ważne, ponieważ praktyka ukrzyżowania polegała na tym, że byli to zazwyczaj niewolnicy, którzy byli krzyżowani. Jezus został ukrzyżowany niestety właśnie w ten sposób. To była okrutna śmierć, bardzo, bardzo, bardzo bolesna, ale bardzo często po zdjęciu z krzyża te ciała skazańców były rzucane do wspólnego grobu, jakiejś takiego miejsca, z którym byłoby je bardzo trudno później zidentyfikować.
Zbiorowe miejsce.
Tak jest, zbiorowy pochówek, oczywiście. Tymczasem Ewangelie podkreślają wyraźnie, że miejsce, gdzie Jezus został złożony, to był nowy grób, w którym nikt jeszcze nie leżał, kamień został zasunięty i ewangeliści mówią wyraźnie, że kobiety były świadkiem tego pochówku, czyli one widziały, gdzie został złożony i one są wiarygodnymi osobami, które potwierdzają, że to był właśnie ten, a nie inny grób. To jest ogromnie ważne.
A czy możemy powiedzieć, że to też nie było przypadkowe?
Jak najbardziej. Oczywiście ewangeliści chcą nam pokazać, że tutaj nie mogło dojść do żadnej pomyłki. To jest bardzo istotne. I drugi element tych kobiet, druga ich rola, to jest fakt, że one stają się automatycznie nie tylko tymi, które otrzymują orędzie zmartwychwstania, ale też są świadkami tego orędzia. Dlatego, że widzimy to we wszystkich relacjach ewangelicznych, że te kobiety biegną do apostołów i o tym mówią. Czyli to nie jest jakaś wiadomość, którą one zachowują dla siebie. W Ewangelii według świętego Mateusza czytamy: i z wielką bojaźnią i radością biegły oznajmić to jego uczniom. Ewangelista Marek podkreśla taką ciekawą rzecz, mówi, że nikomu też nic nie oznajmiły, bo się bały. To jest bardzo ciekawe w Ewangelii Marka. To pokazuje ogrom tego wydarzenia. Te kobiety są tak niesamowicie pod wrażeniem tego, co słyszą, że ewangelista podkreśla, że one same, nie wiedzą, co o tym myśleć. Zresztą my byśmy chyba zrobili to samo. Drodzy Państwo, przyzwyczailiśmy się bardzo do tego orędzia zmartwychwstania, ale wyobraźmy sobie, że znajdujemy się tam w tym momencie. No, myślę, że to byłaby wiadomość, która by nas naprawdę przerastała i ja się wcale tym kobietom nie dziwię. Ostatecznie jednak przecież wiadomość przekazały. Również ewangelista Łukasz to podkreśla i podkreśla też, że apostołowie nie bardzo wierzyli tym kobietom, mówili o tym, że jakieś baśnie im opowiadają. Natomiast chyba najpiękniejszą relacją jest relacja ewangelisty Jana, bo Maria Magdalena, czytamy, udała się do grobu, zobaczyła odsunięty kamień od grobu, pobiegła więc i przybyła do Szymona Piotra i do drugiego ucznia, którego Jezus kochał. Czyli Maria Magdalena od razu odczytuje swoją rolę jako rolę kobiety, która musi natychmiast przekazać tę wiadomość. I później ewangelista Jan koncentruje się na odkryciu pustego grobu przez Piotra i drugiego ucznia. Maria Magdalena jakby na chwilę znika nam z pola widzenia, bo jej główną rolą jest przekazanie tego orędzia.
Czyli ona to zrobiła.
I ona to zrobiła.
Swoją rolę wypełniła.
Tak, wypełniła swoją rolę i opis Janowy jest niezwykle wzruszający. Muszę powiedzieć osobiście, że jestem niezwykle zawsze poruszony tymi opowieściami w redakcji ewangelisty Jana, ponieważ widać, z jaką ogromną miłością Maria Magdalena kochała Jezusa, jaką ogromną miłością Go kochała i jak bardzo to odkrycie nią poruszyło, bo kiedy apostołowie przychodzą do grobu i odchodzą później od grobu, ona pozostaje przy grobie i znamy ten piękny epizod, kiedy ona płacze, bo Jezus ukazuje się jej jako ogrodnik, ale ona go nie rozpoznaje i dopiero po głosie. To jest niezwykle piękny, niezwykle poruszający, głęboki tekst. I podsumowując niejako ten temat, możemy powiedzieć, że rola kobiet jest absolutnie fundamentalna w tych opisach. Zresztą to jest tak w linii całego Pisma Świętego, całej Biblii. Weźmy dla przykładu chociażby Księgę Wyjścia, historię Mojżesza. Tam naprawdę historia zaczyna się od tego, że odważne kobiety, akuszerki, Sifra i Puła, pomimo zakazu, który wydał Faraon, aby nie pozostawiać przy życiu chłopców, one walczą o ich życie. Drodzy Państwo, przypominają nam się opisy o Marii Leszczyńskiej, przypominają nam się opisy odważnych kobiet, które walczyły o życie w obozach koncentracyjnych. To jest coś niezwykle pięknego i w Biblii również ta historia jest. Kobiety były tymi, które zawsze miały taką wielką wrażliwość na życie ludzkie, na godność człowieka i tutaj również to one stają się pierwszymi apostołkami zmartwychwstałego. Bardzo pięknie Maria Magdalena opisuje Hipolit Rzymski, który nazywa ją po prostu apostołką apostołów. Dla mnie to jest jedna z najpiękniejszych definicji, które w ogóle słyszałem Marii Magdaleny.
Proszę księdza, mówimy o tym, co łączy wszystkie cztery relacje. Mówimy, jak kobiety są przedstawione przez czterech ewangelistów, ale jakie są najbardziej widoczne różnice, a może nawet zaskakujące według księdza?
Wydaje mi się, że różnice, one są oczywiście, ja za chwilkę o nich powiem, ale one nie są aż takie bardzo istotne, dlatego że to, co jest, drodzy Państwo, niezwykle, niezwykle zaskakujące, chcę to mocno podkreślić, to jest wręcz nieprawdopodobna zgodność ewangelistów w tych kwestiach zasadniczych, prawda? Natomiast różnice jakie są? No, moglibyśmy powiedzieć o tym, że ewangelista Mateusz mówi nam, że przy zmartwychwstaniu Pana Jezusa trzęsie się ziemia. Czytamy w drugim wersecie w rozdziale 28, a oto powstało wielkie trzęsienie ziemi, albowiem anioł pański stąpił z nieba. To jest w linii Starego Testamentu, dlatego że ewangelista Mateusz, jak wiemy, to jest ewangelista, który najbardziej korzysta ze Starego Testamentu. On pisze Ewangelię do chrześcijan nawróconych z Żydów, więc oni byli bardzo wrażliwi na te tematy. I to przypomina nam objawienie Boga na Synaju, któremu towarzyszyły grzmoty, trzęsienie ziemi. To pokazuje potęgę działania Bożego w tym momencie. Czyli ewangelista Mateusz to podkreśla. Później w swoim opisie mówi o tym również, że niektórzy zmarli powstali z grobów przy tej okazji. Więc to nam pokazuje właśnie w linii Starego Testamentu, na którą Mateusz jest niezwykle wrażliwy, że wydarzenie zmartwychwstania jest wydarzeniem takim, powiedzielibyśmy, globalnym. To jest jakby nowy początek stworzenia. Więc to jest u Mateusza. U Marka ewangelisty, no już o tym wspomnieliśmy, podkreślone jest zakłopotanie kobiet, które boją się, które w jakiś sposób nie mogą same, chociaż widzą, ale jest im trudno uwierzyć. I pamiętam zdanie takiego wybitnego egzegety profesora Clemensa Stocka, który był też moim profesorem na Instytucie Biblijnym w Rzymie. I on powiedział takie zdanie, kiedy komentował tekst Marka, powiedział: u Mateusza trzęsie się ziemia, u Marka trzęsą się ludzie. Bo zmartwychwstanie jest tak niesamowicie ważnym wydarzeniem, że po prostu porusza człowieka. U ewangelisty Łukasza znajdujemy taki ciekawy szczegół, że zaraz po tym orędziu paschalnym jest takie zapewnienie: przypomnijcie sobie, jak wam mówił, będąc jeszcze w Galilei: Syn Człowieczy musi być wydany w ręce grzeszników i ukrzyżowany, lecz trzeciego dnia zmartwychwstanie. Tego rozszerzenia u innych ewangelistów nie mamy. Łukasz również podkreśla, że tych kobiet było więcej, bo czytamy, że kobiety, które odkryły grób pusty, to były Maria Magdalena, Joanna i Maria, matka Jakuba i inne z nimi. O tej Joannie wspomina nam właśnie Łukasz w 8 rozdziale swojej Ewangelii. To jest jedna z kobiet, które chodzą za Jezusem od Galilei i on tam mówi, że była ona żoną Chuzy, zarządcy u Heroda. To jest ważny szczegół, ponieważ pokazuje, że te kobiety, które tam przychodzą do grobu, to są również kobiety, które pochodziły z rodzin ważnych, które zajmowały ważne stanowiska w społeczeństwie żydowskim. I ta Joanna jest właśnie taką kobietą, jest taką przedstawicielką. Łukasz również podkreśla, że w grobie jest dwóch mężczyzn ubranych na biało. U Mateusza i u Marka tam są pojedyncze osoby, są jakby pojedynczy ci przekaziciele tej dobrej nowiny. U Łukasza jest ich dwóch. Z czego to wynika? To wynika z faktu, że według prawa żydowskiego na świadectwie dwóch albo trzech świadków opierała się cała sprawa, a więc Łukasz chce podkreślić wiarygodność tego faktu. To, że tam jest ich dwóch, to znaczy, że to podkreśla, że to orędzie jest prawdziwe, że może być poświadczone. Więc to są te szczegóły, które w jakiś sposób różnią te opisy ewangeliczne, ale w tej zasadniczej treści są zgodne. No, ewangelista Jan to ta przepiękna postać, wzruszająca postać Marii Magdaleny i później to jej czekanie przy pustym grobie. Drodzy Państwo, to jest tekst, który trzeba przeczytać, bo za każdym razem porusza serce i naprawdę ta postawa Magdaleny jest czymś nieprawdopodobnie pięknym.
Proszę księdza, ktoś może zadać pytanie, dlaczego te relacje się różnią?
I to jest bardzo dobre pytanie. Myślę, że wielu naszych radiosłuchaczy takie pytanie sobie zadaje i słusznie. Drodzy Państwo, relacje ewangeliczne, jak już powiedzieliśmy kilka razy, są bardzo zgodne w sprawach zasadniczych. Dlaczego są pewne różnice? One wynikają jakby z dwóch takich zasadniczych przyczyn. Po pierwsze, każdy z ewangelistów miał swoją własną koncepcję napisania Ewangelii. Ewangelia jest dziełem, która wymagała od każdego z uczniów, ewangelistów, tych, którzy zapisywali, osobistego zaangażowania. I tak dla przykładu, ewangelista Mateusz pisze do chrześcijan, którzy są nawróceni z Żydów. Więc on musi zwracać uwagę na te elementy judaizmu, które są. I o tym już mówiliśmy. Więc będzie podkreślał pewne fragmenty, pewne prawdy, bo tak po prostu lepiej ta Ewangelia mogła przemawiać do swoich odbiorców. Chociażby, o czym już mówiliśmy, to trzęsienie ziemi, prawda? To jest w linii Starego Testamentu, pokazuje nam moc Boga. I Żyd, który czytał Ewangelię, rozumiał doskonale, o co chodzi. Ewangelista Marek pisze do przede wszystkim chrześcijan, którzy wywodzili się z pogan. Ewangelista Jan pisze do chrześcijan, którzy już byli ugruntowani w wierze, ale oni potrzebowali takiego jakby dodatkowego ładunku wiary. I tutaj Maria Magdalena jest takim pięknym przykładem tego. Więc różnią się Ewangelie pomiędzy sobą pewną wizją, którą ma każdy z ewangelistów. A druga różnica, którą należy podkreślić, to fakt, że wydarzenia paschalne miały miejsce z wszelkim prawdopodobieństwem w roku 30 po Chrystusie. Ewangelie powstają 40 lat i więcej później. Ewangelista Marek, który jest najstarszym ewangelistą, napisał swoją Ewangelię pomiędzy rokiem 65 a 75 po Chrystusie. Nie wiemy dokładnie kiedy, ale było to albo trochę przed, albo trochę po zburzeniu Jerozolimy, która miała miejsce w roku 70. Ewangeliści Łukasz i Mateusz piszą swoje teksty w latach 70., 80.
Czyli jeszcze później.
Jeszcze później. Jan gdzieś około roku 90. Więc przekazywanie tych wiadomości w przekazie ustnym, to oczywiste, że pewne szczegóły mogły się zagubić. Ktoś pamiętał lepiej pewne rzeczy, inne pamiętał słabiej. Wchodzi w to również to, o czym już mówiliśmy, czy ta osobista też wizja tego wszystkiego. Więc te różnice są nieuniknione. Ale raz jeszcze podkreślam, fakt, że w tych zasadniczych punktach Ewangelie są zgodne, pokazuje nam, że każda z tych Ewangelii jest prawdziwa, tylko napisana w sposób osobisty przez każdego z tych ewangelistów.
Zatem we wszystkie cztery musimy wierzyć.
We wszystkie cztery musimy wierzyć. I pytanie, który z ewangelistów ma rację, no jest pytaniem, które po prostu nie istnieje, bo oni wszyscy mają rację. Wszyscy opisali nam prawdziwego Jezusa, wszyscy opisali nam prawdziwe doświadczenie zmartwychwstania, wszyscy przekazują nam prawdę, która jest fundamentem naszej wiary, a te szczegóły, którymi się różnią, są naprawdę niewielkie, bo zasadnicze orędzie jest zgodne we wszystkich, to jest bardzo pocieszające.
Najważniejsze jest to, że życie zwyciężyło nad śmiercią i w tym wyjątkowym świątecznym czasie chyba to powinno dawać nam nadzieję.
Jeżeli pani redaktor pozwoli, chciałbym na zakończenie zadedykować nam wszystkim fragment pięknego wiersza księdza Jana Twardowskiego, który jest zatytułowany Od końca. Oto te słowa. Zacznij od zmartwychwstania, od pustego grobu, od Matki Boskiej radosnej. Wtedy nawet krzyż ucieszy. Zacznij od pustego grobu, od słońca. Ewangelię czyta się jak hebrajskie litery. Od końca.
Podsumowanie rozmowy, która napełnia nadzieją. Dziękuję.
Bardzo dziękuję za rozmowę, pani redaktor, i raz jeszcze pozdrawiam wszystkich radiosłuchaczy.
Przychodzisz, Panie, mimo drzwi zamkniętych. Jezu zmartwychwstały ze śladami męki. Ty jesteś z nami, poślij do nas Ducha, Panie. Boże, uzdrów nasze życie. Przychodzisz, Panie, mimo drzwi zamkniętych. Jezu zmartwychwstał ze śladami męki. Ty zamknięty, Jezu, zmartwychwstały ze śmierci. prześladami mego.